Jolanta Kowalewska, witam serdecznie. Dziś w kawiarence politycznej gorący temat, podatek od pustostanów. Czy Szczecin powinien go wprowadzić, czy też nie? Bo już takie uchwały intencyjne podejmują inne miasta. W studiu są dzisiaj z nami Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska, radna Szczecina.
Dzień dobry.
Krzysztof Romianowski, szef klubu radnych PiS, radny Szczecina.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Marta Gołębiewska, partia Razem.
Dzień dobry państwu.
Partia, która ma ambicje, by być w Radzie Szczecina. Oraz Michał Wójtowicz, Konfederacja. Również partia z ambicjami, by być w Radzie Szczecina. I radny osiedlowy nowy.
Dzień dobry państwu.
A najpierw właśnie zaczniemy od tego, co się wydarzyło z tymi wyborami, jeżeli chodzi o rady osiedli. Były w minioną niedzielę, a wyniki dopiero w czwartek. I tu już, jak można było prześledzić dyskusję w internecie, były podejrzenia, fałszowanie wyników, nieudolność komisji i co się dzieje. Można było szybko podać wyniki wyborów prezydenckich, a takie proste wyniki z tak niską, bo zaledwie 6% frekwencją do rad osiedli, trzeba było czekać w bardzo dużym napięciu. Urszula Pańka, co się stało, to pani była przewodniczącą i to pod pani adresem najczęściej padały te różne oskarżenia, że nie jesteście w stanie sobie poradzić i policzyć tak prostych głosów.
Szanowni państwo, ja myślę, że to wynika, te krytyczne uwagi wynikają z niezrozumienia tych wyborów w sensie procedur. Ja spokojnie przyjmowałam tę krytykę. Zresztą tutaj jesteśmy wspólnie z panem Krzysztofem Romianowskim. Jesteśmy w tej Miejskiej Komisji Wyborczej. Jest nas tam pięcioro. I to jest tak, że wyniki zostały podane w czwartek, a wiąże się to z tym, że ci z państwa, nie wiem, państwo pewnie byliście tutaj w studio, byliście na wyborach, na karcie wyborczej każdy mógł skreślić 5 osób, ale mógł też jedną, mógł też dwie, mógł też 3. Protokoły tych komisji osiedlowych, one były złożone właściwie tak do już w poniedziałek, można powiedzieć, i my musieliśmy dać czas na protesty wyborcze. I takie protesty były. My je rozpatrywaliśmy w czwartek. Była sytuacja taka, że w czwartek komisja przeliczała głosy z dwóch komisji z Prawobrzeża i rzeczywiście inny wynik został podany niż ten wynikający z protokołów tych komisji osiedlowych. Więc żeby starannie i odpowiedzialnie podpisać protokół, tyle czasu potrzebowaliśmy. Żadnego interesu w tym nie mamy, wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców Szczecina angażowało się w pracę na swoim osiedlu. Zresztą czyniliśmy tutaj starania o to, żeby dobrze zapromować te wybory, bo jak wiemy w Radzie Osiedla po prostu jest to praca społeczna, jest to dla wyjątkowych osób, które chcą w swoim najbliższym lokalnym środowisku czynić dobro dla mieszkańców i dla infrastruktury, w której żyją.
I Krzysztof Romianowski, czy ja dobrze zrozumiałam, że wy dopiero spotkaliście się w czwartek i przeliczaliście te głosy?
Tak, pani redaktor. No to też wynikało z wielu różnych czynników. No na przykład też była propozycja spotkania wcześniejszego, ale nie wszyscy mogli się na tym spotkaniu po prostu pojawić, bo są też inne obowiązki, obowiązki zawodowe czy inne obowiązki samorządowe i dopiero faktycznie spotkaliśmy się w czwartek. Natomiast ja powiem państwu tak. W Komisji Wyborczej są przedstawiciele wszystkich sił politycznych w Radzie Miasta. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i klubu prezydenta Piotra Krzyska. I tak szczerze mówiąc, każdy każdemu patrzy na ręce. To nie jest tak, że tutaj mogło dojść do jakichś nieprawidłowości. I to, co powiedziała pani przewodnicząca przed chwilą, że faktycznie mieliśmy protest wyborczy z Prawobrzeża i ten protest wyborczy był na tyle ważny, że on... Trzy protesty wyborcze, ale szczególnie ten jeden z Prawobrzeża był na tyle ważny, że on no de facto zmienił nieco wynik wyborów w Płoni w przypadku jednej osoby, bo tam doszło do jakiejś małej pomyłki ze strony Osiedlowej Komisji Wyborczej, więc my jako Miejska Komisja Wyborcza, jako ten organ, który organizuje i nadzoruje te wybory. No musieliśmy podejść do sprawy rzetelnie, stąd ta, że tak powiem, obsuwa, mówiąc kolokwialnie, w ogłoszeniu wyników. Natomiast nie ma tam absolutnie żadnej złej woli w tym, nie ma żadnych podtekstów, bo ja nie do końca rozumiem aktywistów miejskich, którzy zaczęli wieścić jakieś fałszowanie wyborów. No, szanowni państwo, no to jest państwo, ci, którzy, bo ja nie pamiętam już teraz, kto tam wieścił takie slogany, ale ci państwo, którzy to pisali czy mówili, obrażają pracę radnych miejskich i to jest niedopuszczalne po prostu.
Bo tam nieprawidłowości, które były, to chodziło o to, że startowały dwie osoby o tym samym nazwisku,
tak,
ale dokładnie. Innym imieniu.
Innym
i
imieniu,
pomylono głosy.
I pomylono głosy, dokładnie jednej pani dodano głosów i na pierwszy rzut oka teoretycznie zdobyła mandat, a po przeliczeniu głosów okazało się, że to jednak druga pani zdobyła mandat. I to jest ta wielka tajemnica, dlaczego były tak późno wyniki ogłoszone.
I Marta Gołębiewska, która na te wyniki czekała.
Tak, czekaliśmy wspólnie wszyscy razem, jako też kandydaci, ale też mieszkańcy. Bardzo długo czekaliśmy i myślę też, że ten czas oczekiwania, ale też brak komunikacji tutaj ze strony Miejskiej Komisji Wyborczej też był przyczyną spekulacji, tak? Różnych właśnie komentarzy typu, że może było jakieś fałszowanie czy nie. No z naszej strony takie komentarze nie padały, ale tutaj każdy czekał na te wybory. Nie wiadomo było, co się działo. Jeśli chodzi o tą sytuację na Prawobrzeżu, uważamy, że ona jest niedopuszczalna, że nie mogło dojść do, nie powinno zostać doprowadzone do tego, że mamy obwieszczenie, które jest źle wykonane, a potem mamy kartę do głosowania, w której jakby te imiona są, imiona, nazwiska są na odwrót. I to też nie zostało oficjalnie zakomunikowane ze strony miasta. Cóż mogę powiedzieć? No, wyniki wiadomo, że tutaj nie ma takiej być może sprawności jak przy wyborach prezydenckich czy samorządowych, aczkolwiek tutaj formuła może delikatnie zmieniła się od 2019 roku, ponieważ w poprzednich wyborach do Rad Osiedli też mieliśmy, można było po 8 osób wybrać, można było wybrać jedną, dwie, można było wybrać 8 i wyniki z tego co pamiętam to już były na następny dzień, więc tutaj zdecydowanie ten czas oczekiwania był troszeczkę
zabójczy. Dodam, że wówczas też byłam przewodniczącą tej komisji.
I Michał Wójtowicz, tu no, wyniki ostateczne potwierdziły, że jest pan radnym osiedlowym.
No, jeszcze nie jestem, jeszcze czas na złożenie przysięgi, także
tak.
Na razie można powiedzieć, że jestem radnym elektem. Natomiast co do samego zamieszania wokół wyborów, to już tutaj pani Marta mnie ubiegła właśnie z tymi argumentami odnośnie pomylonych nazwisk na obwieszczeniu. Ale chciałbym się też odnieść do tych protokołów, które pojawiły się oficjalnie na stronie Urzędu Miasta. One też pierwotnie zawierały błędy. Był jeden z kandydatów, który miał faktycznie 134 głosy, a w pierwszym załączniku do protokołu komisji głosów miał wpisanych 10, więc tutaj to też budzi wątpliwości, że raz, że komisja potrzebowała 4 dni na to, żeby się zebrać i to wszystko policzyć, gdzie 6 lat temu zrobiła to w ciągu pół dnia, a mieliśmy wtedy większą frekwencję, bo prawie 10%, powstały wtedy wszystkie rady osiedli. Można było głosować na 8 kandydatów, a nie na 5, czy w przypadku dwóch osiedli na 7, tak jak teraz mieliśmy.
Mówi pan o 10% frekwencji do tej konkretnej rady osiedla?
Nie, ogólnie wtedy w mieście była na poziomie 9 z hakiem.
Wydaje mi się, że 7,6.
Sprawdzałem, 9 z groszem była 6 lat temu w całym mieście. Więc to też budzi wątpliwości i obawy niektórych kandydatów, szczególnie na tych osiedlach, gdzie te rady finalnie nie powstały, tak? Więc no, zabrakło komunikacji ze strony miasta, zabrakło w ogóle obwieszczeń wyborczych wieszanych na klatkach, tak jak w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Ja wiem, że tutaj nie podlega to pod kodeks wyborczy, natomiast jeżeli miasto zaadaptowało sobie część przepisów kodeksu wyborczego i wydrukowało obwieszczenia, bo dostaliśmy do Rady Osiedla 6 egzemplarzy takich obwieszczeń, to dlaczego nie zadało sobie trudu i nie rozwiesiło tych obwieszczeń na terenie miasta? Tylko kandydaci sami gdzieś pocztą pantoflową zdobywali kontakt do Urzędu Miasta, gdzie urzędniczka drukowała nam te obwieszczenia i sami je wieszaliśmy.
Promocja wyborów osiedlowych do poprawki?
Ja myślę, że w stosunku do poprzednich wyborów, które były 6,5 roku temu, rzeczywiście była gorsza. I trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że no nie my radni jesteśmy tym organem wykonawczym. Tutaj biuro pana prezydenta dostało środki, około 60 tysięcy na promocję i no tak skierowały te środki, żeby dotrzeć do każdego z mieszkańców i promować te dla mnie właściwie najważniejsze z wyborów. Ja jestem osobą, która uważa, że profesor Kulesza, kiedy tworzył właściwie ustawę samorządową, no gdzieś o tym najniższym szczeblu nie zdążył tego wdrożyć i ja uważam, że warto, by parlamentarzyści na przyszłość się tym zajęli, żeby rady osiedla miały osobowość prawną, bo na razie one mogą powstawać, mogą nie powstawać, są jednostkami pomocniczymi w mieście naszym i w kraju naszym.
Krzysztof Romianowski, czy bardziej należy zadbać o nagłośnienie faktu,
tak,
że są wybory do
rad osiedlowych? Na pewno tak. I tutaj oczywiście jako Klub Prawa i Sprawiedliwości mamy pewne zastrzeżenia co do promocji tych wyborów. Tutaj jakby głównym prezydentem odpowiedzialnym za te wybory był pan prezydent Łukasz Kadłubowski, który jest jakby ojcem tych wszystkich zmian, które nastąpiły w radach osiedli. I w mojej ocenie też ta promocja była nieco za mała, bo skoro nawet moi, powiedzmy, sąsiedzi, których pytałem, czy byli już na wyborach osiedlowych, ale jakie wybory? A nawet były takie przypadki, że ktoś do mnie dzwonił w tym tygodniu i się pytał, o której w niedzielę, czyli jakby dzisiaj są wybory, więc gdzieś tam no ta informacja nie do końca była chyba dobrze przekazana. I
też czytałam właśnie takie komentarze, że gdyby wiedzieli, to by poszli.
No i właśnie, i to jest na pewno do poprawy.
Zawiedli też, tak.
To jest na pewno do poprawy. Oczywiście drugą stroną jest to, jak sami kandydaci się reklamowali w tych wyborach, no bo to też jest ważny element. Tam na tych osiedlach, w których ja wspierałem kandydatów, ale w ogóle generalnie na Prawobrzeżu, poza jednym osiedlem, poza Zdrojami, które nie wiem dlaczego nie udało się odbierać tych 5%, ale na pozostałych osiedlach, gdzie nawet ja osobiście też chodziłem z kandydatami, promowałem, żeby mieszkańcy szli na wybory. Tam ci kandydaci po pierwsze uzyskali dobre wyniki wyborcze, a po drugie te 5% frekwencji zostało przekroczonych. Natomiast oczywiście też no nie chwalmy miasta, że było wszystko idealnie, bo ta promocja nie do końca była taka, jaka być powinna.
To tylko małe sprostowanie i konkluzja. Promocją nie zajmował się pan prezydent Kadłubowski, tylko biuro
ale
prezydenta
Krzysztofa, tak, to...
ale wyborami tak, czyli samym statutem, procedurą. To rzeczywiście i tutaj pan Jakub Baranowski i na komisjach naszych zawsze obecni. Natomiast no, promocja tym razem nie była w Biurze Rady Miasta, bo 6,5 roku temu pan dyrektor Biura Rady Miasta, pan Miszczuk, tutaj pilnowaliśmy, a teraz troszeczkę to gdzie indziej zostało skanalizowane i być może takie wnioski powinny być, żeby się zastanowić, komu oddajemy promocję. Tak?
A ja już teraz przejdę szybko do tematu właśnie zapowiedzianego na samym początku naszej audycji, podatek od pustostanów. Taką intencję już uchwałą podjęli radni Katowic, a także radni Krakowa. Chcą opodatkować mieszkania deweloperskie, te, które jeszcze nie zostały sprzedane przyszłym właścicielom, a także mieszkania będące w zasobach funduszy inwestycyjnych i będące trochę takim no, zapleczem spekulacyjnym. To partia Razem też taką petycję już w internecie zamieściła i apeluje do prezydenta Piotra Krzystka, żeby taki podatek od pustostanów w Szczecinie również został wprowadzony. Zaznaczę, że on wówczas jest, taki podatek od mieszkań jest 30 razy droższy, bo mieszkanie traktowane jest jako lokal używany na cele gospodarcze, a nie cele mieszkaniowe, czyli tak jak obecnie ta stawka za metr kwadratowy to jest 1 zł 19 groszy, to w przypadku właśnie uznania takiego lokalu za lokal wykorzystywany na działalność gospodarczą wynosi 34 zł.
Tak, tutaj jako szczecińskie koło Razem, Okręg Zachodniopomorski, zbieramy podpisy nie tylko online, ale też można spotkać nas na mieście. Zbieramy również podpisy w wersji papierowej. Odnośnie właśnie zmiany tego sposobu opodatkowania tych mieszkań, które pozostają w zasobie deweloperów czy funduszy inwestycyjnych, a nie są one wykorzystywane na cele mieszkaniowe, czyli nikt tam po prostu nie mieszka. Dlaczego? Pojawiła się uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która oczywiście w odpowiedzi na wątpliwości rzecznika małych i średnich przedsiębiorców wyjaśniła, że owszem, istnieje możliwość opodatkowania właśnie czy deweloperów, czy funduszy inwestycyjnych, którzy takie mieszkania posiadają, ale nie służą one celom mieszkalnym, czyli są dalej zasoby, dalej są wykorzystywane jakby do prowadzenia strategii gospodarczej przez takiego dewelopera, czy fundusz inwestycyjny, żeby spokojnie tutaj nałożyć ten podatek tak, jak jest opodatkowana nieruchomość, która służy prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli jest to właśnie 34 zł od metra kwadratowego. Uważamy też, że nie ma jakby powodu, dla którego deweloper, czy właśnie fundusz inwestycyjny, trzymając takie puste mieszkanie, miałby płacić taki sam podatek jak ja, czy każdy inny mieszkaniec Szczecina, który posiada własne mieszkanie i jest zmuszony odprowadzać ten podatek od nieruchomości. A jakie byłyby plusy? Mianowicie przede wszystkim zwiększenie wpływów do budżetu miasta. Tutaj licząc na szybko, sprawdziliśmy, jest około w momencie tworzenia petycji. Petycję utworzyliśmy 15 września. W Szczecinie było około 1500 mieszkań na rynku wtórnym, które nie zostały sprzedane. Część też bardzo długo już.
Na rynku wtórnym?
Czy na rynku pierwotnym, pierwotnym. Więc uśredniając, że średni metraż mieszkania to około 50 metrów kwadratowych, wpływy do kasy miasta mogłyby wynieść około 2 milionów złotych. Ale to ma też inne funkcje poza oczywiście wpływami do budżetu miasta, mianowicie mogłoby ograniczyć spekulacje i wpłynąć pośrednio też na obniżkę cen nieruchomości i pośrednio też cen wynajmu, bo niestety chyba każdy przyzna, że obecnie ceny nieruchomości są bardzo wywindowane w górę. Także zapraszam do podpisywania petycji, czy online, czy można oczywiście spotkać nas na mieście. Mogę tylko powiedzieć, że jak zbieramy podpisy na mieście, to ludzie raczej entuzjastycznie reagują na ten pomysł.
I Urszula Pańka, przedstawicielka największego klubu w Radzie Miasta Szczecina, bo radni Koalicji Obywatelskiej właśnie pytają w interpelacjach prezydenta, czy nie warto rozważyć takiego rozwiązania?
Po pierwsze, na pewno każda inicjatywa, obojętnie z jakiej partii, organizacji pozarządowej, wychodzi naprzeciw temu, by jak najlepiej naszymi pieniędzmi zarządzać, jest godna tutaj pochwały i warto się nad nią pochylić. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że tak jak pani redaktor podała, że to są kierunkowe uchwały w tej chwili w kraju tylko w dwóch miastach i zbierane są w kolejnych dwóch, czyli w Kielcach i w Szczecinie. Co w sytuacji, kiedy deweloperzy zaskarżą miasto i będziemy płacić odsetki, nie tylko te pieniądze zwracać, które pozyskamy, ale płacić również odsetki. Dlatego ważną kwestią jest, by od strony prawnej było to jednoznaczne. Jeżeli tak będzie, to możemy nad tym się zastanawiać, bo tych 7 sędziów, na których pani z sądu tego administracyjnego się pani powołała, no nie wiem, czy to jest jedyna wykładnia. Dla mnie na ten moment prawo własności jest prawem świętym w demokracji i ważne jest, by na nim się opierać. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście ja będę za tym, żeby zamiast złoty 19 wpływało 34 zł za metr kwadratowy, bo my mamy na co wydawać te pieniądze w mieście. Ale wszystko musi być zgodnie z prawem.
A deweloperzy zapowiadają, że oczywiście zaskarżą te uchwały i mówią, przecież my budujemy mieszkania na cele mieszkaniowe, a nie na cele komercyjne. To są mieszkania, zatem trudno, żebyśmy płacili podatek jak za lokal gospodarczy. Krzysztof Rumianowski.
No tak, tutaj faktycznie pewną wątpliwość budzi obecny stan prawny, czy w ogóle jest to możliwe do zrobienia, bo na ten moment wydaje się, że jednak nie. Natomiast przysłuchując się też tutaj wypowiedzi pani z partii Razem, no ja mam pewne wątpliwości co do wnoszenia takich podatków, bo oczywiście to, że prawdopodobnie są mieszkania deweloperów, które stoją puste, no ale też, szanowni państwo, to jest w interesie dewelopera, żeby takie mieszkanie sprzedać. To nie jest w interesie dewelopera, żeby to mieszkanie trzymać i żeby ono sobie nie wiadomo na co czekało.
Następne chce budować.
Bo po pierwsze, takie mieszkanie, jeżeli trzyma je długo, to już jest coraz starsze i tak dalej, więc jakby traci, może też tracić na swoje wartości. Natomiast ja się obawiam, czy tego typu podatek nie uderzy w zwykłych mieszkańców, bo oczywiście tutaj mówimy, skupiamy się na deweloperach, na spekulantach, a może się okazać tak, że ten podatek wpłynie na przykład na osoby, które dziedziczą mieszkania po kimś. Te mieszkania stoją puste. No i wtedy co dalej? Co w takiej sytuacji? Bo to tak wszystko ładnie pod płaszczykiem deweloperów, oczywiście wszystko pięknie, no ale to jak tak w takim wypadku co do pozostałych kwestii mieszkań, na przykład osób, które mają mieszkania, których nie wynajmują, bo nie chcą wynajmować i to jest jakby decyzja każdego człowieka indywidualna. No też nie można kogoś zmuszać do wynajmu, bo tego typu przepis w mojej ocenie zaburzy rynek, jeżeli chodzi o kwestie wynajmowania mieszkań, bo ludzie zaczną te mieszkania po prostu z rynku wycofywać, no bo nie będą przecież płacić dodatkowych podatków, które w mojej ocenie jednak no nie są tutaj jakby kluczowym składnikiem wpływu czy do miasta, czy do budżetu państwa, bo jednak w pewnym sensie one zaburzają, ten podatek by zaburzył wolność i swobodę mieszkańców, tą swobodę prywatności. No przecież każdy z nas może odziedziczyć mieszkanie po dziadkach, po rodzicach. No i co, czy my musimy na siłę to mieszkanie wynająć, bo partia Razem chce nam je opodatkować? No to
poza
jest
tym może
pewne,
pan kredyt wziąć,
to jest pewne i ograniczenie. Sobie, tak? I tak samo jeżeli chodzi o deweloperów, szanowni państwo, no przecież tak jak mówię, w interesie dewelopera jest mieszkanie sprzedać, tak? On buduje po to mieszkanie, żeby je sprzedać, a nie po to, żeby je trzymać na jak to się mówi, na lepszy czas, bo nie wiadomo, czy lepszy czas będzie, czy nie będzie. Natomiast jak się buduje mieszkanie, to się buduje po to, czy blok, to się buduje po to, żeby te mieszkania po prostu poszły w rynek i żeby deweloper na tym zarobił, bo przecież on też bierze kredyt pod tą inwestycję.
Marta Gołębiewska, czy chcecie opodatkować zwykłych ludzi, czy chcecie opodatkować tutaj osoby, które na przykład dziedziczą mieszkanie, trzymają je przez 5-7 lat, ono jest pustostanem, bo czeka na przykład aż dzieci dorosną i będą mogły się tam wprowadzić. Czy wasze zakusy też tutaj idą w stronę kieszeni prywatnych ludzi?
Absolutnie nie. Tutaj chciałam zdecydowanie zaprzeczyć już tutaj wątpliwościom pana radnego Romianowskiego. Absolutnie nasze zakusy nie dotyczą osób fizycznych, bo jeszcze może się zdarzyć, że oczywiście ktoś odziedziczy mieszkanie, czy po prostu będzie miał jakieś puste. Nie. To dotyczy tylko osób, które prowadzą tutaj działalność gospodarczą związaną właśnie z tymi mieszkaniami. No tutaj jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie albo po prostu nie chce z różnych powodów wynajmować tego mieszkania, co też jest zrozumiałe w jakimś tam stopniu, to tutaj nasza petycja tego nie obejmuje i jest to wyraźnie zaznaczone.
Ja mam już tylko jedno pytanie, czy do wypowiedzi tutaj pani z partii Razem, czy pani nie widzi pewnej sprzeczności w tym, bo państwo chcecie opodatkować działalność gospodarczą, która zajmuje się de facto sprzedażą bądź wynajmem mieszkań, a wy chcecie ich opodatkować w momencie, kiedy oni tego jakby nie będą robić. To jest pewna sprzeczność. No oni żyją z tego, żeby sprzedać lub wynająć mieszkanie, a nie żeby to mieszkanie trzymać. To taka jest, no, jest pewna
jest
sprzeczność.
Jest podatek PIT-28 za wynajem, każdy płaci też.
Nie, dokładnie, no oczywiście. No,
jak już to, ale wynajmuje.
Nie
tak?
Jest działalność gospodarcza, tak? To,
no tak, ale działalność gospodarcza, tak jak innego. Tutaj pani no, mówi, oczywiście hotel, tak. Być może to są słuszne argumenty, tylko ja się tak teraz na gorąco zastanawiam, skoro pani mówi o tym, że chcecie opodatkować branżę, działalność gospodarczą, która zajmuje się wynajmem lub sprzedażą mieszkań, a wy chcecie ich opodatkować w momencie, kiedy oni tego robić nie będą, no to jest trochę nielogiczne. No bo oni po to żyją, żeby sprzedawać lub wynajmować.
I Michał Wójtowicz, czy pan widzi sprzeczności?
Znaczy, może zacznijmy w ogóle od tego, od czego zaczął się cały temat tego podatku. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiło zapytanie ze względu na różne wykładnie prawa, różne interpretacje przepisów. Część wyroków sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego mówiła, że nie można opodatkować takiego mieszkania podatkiem dla działalności gospodarczej. Inne mówiły, że można. I ta uchwała powstała po to, żeby ujednolicić wykładnie orzecznictwa. To nie jest już obowiązujący przepis prawa. To ma pomóc sądom administracyjnym w orzekaniu. I jest tam faktycznie taki zapis w tej uchwale, że pustostany będące w zasobach, czy to deweloperskich, czy funduszy inwestycyjnych, można traktować jako wykorzystywane do działalności gospodarczej i opodatkować je tą wyższą stawką podatku. Natomiast nie jest to przepis prawa, który obliguje do nakładania tego podatku. To jest podstawa w ogóle całego tematu. I teraz po prostu samorządy zaczęły sobie odwracać tą retorykę i próbują nakładać ten podatek. Natomiast ja nie widzę zasadności nałożenia tego podatku z prostej przyczyny. Jeżeli teraz mamy te złoty 19 za metr kwadratowy mieszkania i chcemy to podnieść 30-krotnie, to powiedzmy, że takie 60-metrowe mieszkanie w skali roku to dla dewelopera będzie w podatku koszt około 2000 zł. Ja wyobrażam sobie, że to może zostać przerzucone na cenę mieszkania finalnie do sprzedaży. I oczywiście będzie teraz ten obowiązek ujawniania cen mieszkań. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego deweloper nie miałby sobie skalkulować, że załóżmy to mieszkanie mu będzie stało przez rok czy dwa i doliczyć sobie tą cenę do oferowanej ceny sprzedaży. Więc finalnie i tak ten koszt zostanie przerzucony na konsumenta. Mieszkania są wyjątkowo drogie i mało kogo stać na to, żeby kupić je za gotówkę, więc i tak wszyscy muszą się starać o kredyt. Tu znowu przechodzimy do tematu zdolności kredytowej. Więc jakby mamy błędne koło, z którego oczywiście wpadnie jakaś tam określona pula pieniędzy do budżetu miasta, natomiast w mojej opinii nie wpłynie to znacząco na dostępność mieszkań na rynku. Wszedłem sobie na stronę jednego z szczecińskich deweloperów, świeżo wybudowane osiedle, 250 lokali mieszkalnych wybudowano, na stronie dostępnych jest 50 około. Dla porównania wszedłem sobie też na stronę naszego szczecińskiego TBS-u, zobaczyć co oferuje TBS i TBS nie ma żadnej listy dostępnych lokali. Jest informacja, chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń. I teraz moje pytanie brzmi, czy w takim wypadku, jeżeli opodatkujemy sobie fundusze inwestycyjne i deweloperów, to czy również opodatkujemy pustostany TBS-u czy Zbilku, które stoją i też nie są zamieszkiwane?
Krzysztof Romianowski, czy opodatkowałby pan pustostany Zbilku i TBS?
No powiem tak, Zbilk na pewno trochę tych pustostanów ma i to chyba wszyscy doskonale wiemy. Oczywiście w Zbilku zachodzi pewien proces remontu lokali.
Z różnym skutkiem niestety.
Z różnym skutkiem, bo to jest prawda. Natomiast, żeby nie przytrzymywać tych lokali za dużo, żeby je wypuścić dla mieszkańców, oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, jest to warte rozwagi. Natomiast, oczywiście mówię tak pół żartem, pół serio, natomiast tutaj no jest tych pustostanów w zasobie komunalnym dość sporo i jak już tak o tym rozmawiamy, to na pewno trzeba coś z tym problemem zrobić, bo jednak jest też duża liczba mieszkańców oczekujących na lokale, czy to do remontu, czy lokale nawet socjalne, więc tutaj myślę, że warto się nad tym pochylić, żeby ten wypust tych mieszkań był większy. One tam chyba co roku chyba jest około 100 mieszkań, tak mi się wydaje, czy tam 120 mieszkań przekazywanych mieszkańcom Szczecina. Można by to było na pewno zwiększyć.
Marta Gołębi, tu padły argumenty ze strony przedstawiciela Konfederacji, że taki podatek od pustostanu nie spowoduje tego, że mieszkania będą łatwiej dostępne.
No powiem tak, ceny mieszkań i tak już są w tym momencie tak wywindowane w kosmos, bo deweloperzy nie ustalają cen od kosztów. Przypomnę, że deweloperzy w Polsce mają największe marże w Europie, to u niektórych to sięga aż powyżej 45% marży brutto. Nie znam drugiej takiej branży, która ma takie
marże. W jednym z raportów czytałam, że to jest 18% netto średnio.
Średnio, ale niektórzy jeszcze po wprowadzeniu ubezpiecznego kredytu 2% wyszło do 45%.
Ale kredyt się skończył.
Procent brutto, tak, ale marże mogły pozostać. Natomiast powiem tak, jeżeli deweloper faktycznie sprzedaje te mieszkania i urealni cenę do tego momentu, że faktycznie będą mu te mieszkania schodzić, tutaj przypominam krzywą popytu i podaży, to oczywiście oczywiście nie zapłaci żadnego podatku, jeśli oczywiście taki podatek byłby wprowadzony i nie musiałby się o nic martwić. Natomiast tutaj też chciałam zwrócić uwagę, że to jest skandaliczne też, jaką niską mamy dostępność mieszkań, czy socjalnych, czy z TBS-u, jakie mieszkania też są oferowane ludziom i tutaj też myślę, że jest pole do działania.
Czyli ja to jeszcze chciałabym uściślić. Czyli najpierw takie mieszkanie deweloperskie, ono ma podatek ten niższy od mieszkania, a dopiero później, jak go deweloper długo nie sprzedaje, to podatek wyższy, taki jak od lokalu, na działalność gospodarczą, bo deweloper spekuluje. Ale kiedy można stwierdzić, od którego momentu zaczyna się ten okres spekulacji? Po jakim okresie partia Razem naliczałaby ten wyższy podatek?
No powiem tak, obowiązek, kiedy zaczyna się obowiązek podatkowy, jest jasno określony w prawie podatkowym i kiedy też się kończy, jest tutaj też określone. Moim zdaniem tutaj sensownie byłoby dać taki okres, powiedzmy pół roku na sprzedaż takiego mieszkania.
Urszula Pańka.
Szanowni Państwo, ja pracuję również w komisji TBS-owskiej i jeszcze kilka lat, no 7-9 lat temu, to TBS czekał na mieszkańców. Przypomnę, że w TBS-ach musimy około 30% kosztów wpłacić jako partycypację i to mieszkanie tak na ten moment
są
nigdy nie będzie
te
nasze.
Koszty, od razu doprecyzuję.
Tak, to się zmienia, więc problem mieszkalnictwa jest bardzo ważny i uważam, że tutaj rząd Donalda Tuska obiecuje, że wypracuje te mechanizmy takie, by samorządy mogły budować zarówno te TBS-owskie, czyli ci, którzy nie chcą mieć na własność, a poza tym nie mieszczą się w tych widełkach, które mówią o tym, że dostaniesz komunalne czy socjalne mieszkanie, ale na pewno powinniśmy to rozważyć i wspierać rodziny i wspierać osoby, które po prostu powinny w XXI wieku móc gdzie mieszkać. I dla mnie jako radnej jest to bardzo istotne i na pewno będę się starała tutaj w tych obszarach i wspierać wypowiedź tutaj pana Romianowskiego w sensie takim, że te pustostany trzeba jakieś inwestycje zrobić, żeby one były wykorzystane, kwestie prawne wyjaśnione, wyremontować te, które są po prostu w bardzo złym stanie.
A ja wrócę tu do deweloperów i funduszy inwestycyjnych. Czy ten podatek od pustostanów, pani zdaniem, wpłynie na to, że deweloperzy będą sprzedawać mieszkania taniej?
Nie sądzę. Ja myślę, że tak jak tutaj pan z Konfederacji powiedział, raczej obciążą nas kupujących, bo deweloper będzie kalkulował. Bez takiego podatku, jeżeli nie będzie miał możliwości sprzedania, to sam obniży te koszty.
To ja przejdę do następnego tematu. Będzie wprowadzona uchwała na czwartkową sesję Rady Miasta Szczecina. 9 hektarów przy Alei Wojska Polskiego zamieni się w teren, na którym można budować i stawiać bloki. To jest teren schroniska, to jest teren toru kartingowego, to jest teren dawnego motokrosu. Słuszna decyzja, Urszula Pańka.
Szanowni Państwo, ja pamiętam, jak przenosiliśmy schronisko na Południową, to wówczas mówiliśmy, że budujemy schronisko, te miliony wydane na schronisko, to będą pozyskane z tych terenów właśnie, które będą spieniężone na sprzedaż i po to, żeby można było wybudować tam mieszkania. Więc na pewno, jeśli chodzi o klub, to nad tą uchwałą jutro będziemy, że tak powiem, procedować. Ja nie jestem członkiem tej komisji budownictwa, ale ja jako Urszula Pańka uważam, że ten teren, który jest przy Wojska Polskiego. Zastanawiam się, jak mieszkańcy będą znosić ten gokardowe, że tak
bo
powiem,
ja to uściśle. Plan, propozycja przedstawiona wam radnym mówi o tym, że tor gokardowy może być, chociaż główna funkcja tego terenu to właśnie ma być budownictwo wielorodzinne. Marta Gołębiewska, ile terenu pod podatek od nieruchomości?
Ja powiem tak, tutaj proponowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego to jest mrzonka, bo jakoś nie widzę, szczerze mówiąc, bloków mieszkalnych obok toru gokartowego. I tutaj też pojawiała się kwestia oddalenia bloków od znaczy linii zabudowy od oddziałki. 12 metrów to jest zdecydowanie za mało. Tam jest dużo terenu zielonego. No, jednak uwagi dewelopera zostały tutaj uwzględnione. Dewelopera, oczywiście właściciela działki. Tutaj mamy też drugą sprawę właśnie odnośnie tego toru gokartowego i mieszkań. No, niestety muszę stwierdzić, że będzie prowadziło to do likwidacji, czy po prostu wypędzenia tego toru gokartowego gdzieś w inne miejsce.
A tak powinno być, że tor powinien przeprowadzić się w inne miejsce.
Powiem tak, tor gokartowy ma tutaj pewną swoją długą, wieloletnią tradycję. Też PZMOT poniósł wydatki, więc na pewno miasto musiałoby zaproponować jakąś sensowną lokalizację na przeniesienie tego toru gokartowego, bo ten tor ma tak wieloletnią tradycję, że on po prostu musi gdzieś być. Ludzie muszą przyjeżdżać, wyszaleć się. Zresztą to jest bardzo ciekawy sport. Natomiast jeśli chodzi o sam teren, to z punktu widzenia urbanistycznego on jest dobry pod zabudowę mieszkaniową, bo mamy bardzo dobrze skomunikowane to połączenie. Jest obecność zieleni, tak? Mamy zaraz las. Dokładnie, mamy całą infrastrukturę. Także niestety dla mnie tutaj to jest jakaś bzdura, że będzie sobie mógł tor kartingowy funkcjonować spokojnie obok mieszkań, bo na pewno zaraz pojawią się mieszkańcy, którym to nie będzie pasować.
A może po prostu miasto zaproponuje, drogi PZMOCie, proszę bardzo, mamy dla was teren zastępczy na zamianę, Rafał, Michał Wójtowicz.
Zgodzę się z tym, że budowa osiedla mieszkalnego tuż przy samym torze to jest jakaś abstrakcja, chociaż ludzie, którzy zdecydują się kupić mieszkanie w takiej lokalizacji przy torze, powinni być świadomi, co robią i co ich czeka, tak? Więc ja też bardzo często gdzieś tam z Poznania przypadki, tor Poznań, gdzie niedaleko wbudowało się osiedle i ludzie później mieli pretensje, że samochody jeżdżą i hałasują po torze.
Czy lotnisko.
Czy lotnisko, tak? Więc tutaj tu jakby do nabywców też takie pytanie... Co was dziwi? Natomiast jeżeli faktycznie ma tam powstać inwestycja deweloperska, miasto musi się rozwijać, to jest nieuniknione, więc gdzieś musimy się budować. To ja bym to widział właśnie w takiej konfiguracji, że miasto daje jakąś sensowną działkę na przeniesienie toru i też w pewien sposób partycypuje w budowie tego nowego toru, bo jest to jednak kawał tradycji. Ja sam od takiego małego dzieciaczka tam już jeździłem na gokartach, uczyłem się tam jeździć samochodem. Zresztą odbywały się tam też puchary zachodniopomorskiego swego czasu. Więc fajnie by było zbudować taki nowy obiekt z prawdziwego zdarzenia, oddalony od zabudowań mieszkalnych, gdzie można by było faktycznie oddawać się tej pasji motoryzacyjnej, czy to na gokartach, motocyklach, czy samochodach. No i mam nadzieję, że będzie to jakoś mądrze rozwiązane.
Krzysztof Romianowski, co zrobi Klub Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o tą uchwałę?
My też mamy jutro posiedzenie klubu naszego, natomiast podczas posiedzenia Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa razem z panią radną Julią Szałabawką się wstrzymaliśmy od głosu tutaj przy tym projekcie uchwały. A to wynika z jednej w zasadzie podstawowej rzeczy. Jeszcze poprzedniej kadencji z panem radnym Marcinem Pawlickim i panią radną Agnieszką Kurzawą byliśmy na tym torze kartingowym wtedy, kiedy miał zostać przeniesiony w inne miejsce, bo też były takie pomysły, to już nie pamiętam, było 2 albo 3 lata temu i jako środowisko naszego klubu stanęliśmy po stronie tego toru kartingowego, bo mamy, szanowni państwo, tą historię tego toru od wielu lat. I to jest też pewnego rodzaju perełka naszego miasta. Każdy wie, gdzie taki tor kartingowy w Szczecinie jest. I pytanie, czy dzisiaj jest sens, żeby na przykład go gdzieś przenosić?
To ja zadam takie pytanie. Czy wy jako radni powinniście dbać w tym momencie o interes toru kartingowego czy interes miasta, bo jeżeli obok...
Jedno drugiego nie wyklucza.
Jeżeli ten tor kartingowy zostanie w tym miejscu, gdzie jest, to miasto bardzo trudno będzie sprzedać działkę po schronisku dla zwierząt.
Pani redaktor, na pewno. I oczywiście jakby struktura rozwoju miasta powinna iść w kierunku budowy nowych mieszkań, bo to nowe podatki, nowi mieszkańcy, rozwój miasta społeczny, pewnie też i gospodarczy. Jak najbardziej tak. Tylko w naszym mieście od pewnego czasu mamy taką tendencję do sprzedawania wszystkich możliwych działek, jakie są. Nieważne, czy tam jest schronisko, czy tam jest tor kartingowy, czy tam jest jakaś inna instytucja, czy działalność, która od lat była w Szczecinie, dla deweloperów i dla budowy nowych osiedli. I oczywiście, jak jeszcze raz powtórzę, miasto powinno się rozwijać, natomiast są pewne miejsca, które od lat mają swoją funkcję, od lat PZMOT funkcjonuje w tym miejscu. No i teraz ja bym chciał się dowiedzieć na przykład, bo jeżeli mamy w planie zagospodarowania przestrzennego funkcję podstawową, budownictwo mieszkaniowe, to wiemy, w którym kierunku ten plan będzie szedł. Prawdopodobnie będzie wszedł w kierunku przeniesienia toru kartingowego, być może w inne miejsce. Tylko pytanie, gdzie takie miejsce byśmy znaleźli. Tor motokrosowy, który był również w tym miejscu, o którym mówimy, bo był na tej samej praktycznie działce, został przeniesiony parę lat temu do Żydowiec. Tam z kolei zaczęły się pojawiać protesty mieszkańców, którym ryk motorów po prostu przeszkadzał, co było naturalne, bo jednak najpierw byli mieszkańcy Żydowiec, a dopiero później tor motokrosowy. Dzisiaj efekt jest tego taki, że tor motokrosowy, który w Szczecinie od wielu lat funkcjonował, tak naprawdę przestał istnieć, ponieważ w tych Żydowcach się rozsypał, mówiąc kolokwialnie. I teraz pytanie, czy będziemy szli również tym samym trendem w tym przypadku. Dlatego my tutaj mamy pewną wątpliwość co do tego planu. Na pewno jutro będziemy nad tym głęboko dyskutować i decyzja na pewno jutro na klubie będzie podjęta, w którą stronę przy tej uchwale pójdziemy.
I tu zgłasza się Marta Gołębiewska, pierwsza, proszę bardzo.
Tak, tu już pan radny Romianowski zaczął myśl, którą chciałam kontynuować. Mianowicie dla mnie jest to po prostu przykre, że rozważamy temat przeniesienia toru motokrosowego, żeby gdzieś tam w przyszłości sprzedać działkę pewnie kolejnemu deweloperowi. Ale jeżeli już zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i robimy tam funkcje mieszkalne, to dlaczego miasto nie mogłoby wybudować tam mieszkań, nawet w formie SIM-ów? Ostatnio widziałam reklamę mieszkań tutaj.
Na działce po schronisku, bo ta jest działką miejską.
Tak, wybudowanych w ramach SIM-u szczecińskiego i tutaj była reklama inwestycji na Warzymicach i Stargardzie. No, szanowni państwo, Stargard, jakby nie patrzeć, no nie jest w Szczecinie i bardzo jest mi też przykro jako mieszkańcy, że wyprzedajemy fajne kąski deweloperom, a niestety tutaj samo miasto gdzieś tam buduje, gdzie indziej.
Urszula Pańka.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że tradycja tradycją. Schronisko też byliśmy przyzwyczajeni i latami jeździliśmy na Wojska Polskiego, a teraz świetnie, świetne warunki mają zwierzaki na Południowej i wydaje mi się, że tutaj dobra rozmowa, urbanista, dobre propozycje, tak, żeby każda ze stron była zadowolona. Natomiast dla człowieka miejsce, mieszkanie na Wojska Polskiego jest po prostu cudowne. Blisko Głębokie, blisko zieleń i naprawdę to będą bardzo fajne miejsca do życia.
Tylko to już właśnie dyskutujemy o tym, kto będzie chciał mieszkać przy torze kartingowym.
I zajezdni tramwajowej.
To prawda.
No ja bym chciał tu jeszcze mały ad vocem, co do tego, co powiedziała pani Marta odnośnie SIM Szczecin. To nie jest spółka miejska, to jest spółka prywatna, bo naszym miejskim SIM-em jest TBS.
Tak.
Także.
Mhm. Ale to można też budować mieszkania w ramach TBS-ów.
I ostatnie minuty audycji. Również czwartkowa sesja, wzrost podatku od nieruchomości i wzrost podatku od śmieci. W jednym i w drugim przypadku 4,5%. Dlaczego, Urszula Pańka?
Proszę państwa, ja mam przyjemność kierowania instytucją doskonalącą nauczycieli i kalkulując budżet na następny rok, 26, każdemu, jeśli chodzi o listę płac, również ten procent, ponad 4% wkalkulowuje, bo tak przewiduje, że będzie, chociaż inflacja jest w tej chwili poniżej 3%, stąd koszty. Minimalne płace rosną, pracownicy tam pracujący, miasto musi kalkulować. To jest dla mnie żadna poduszka. To nie jest 30-krotność na przykład podatku od nieruchomości. To jest po prostu, to nie jest podwyżka, to jest po prostu inflacyjne wyrównanie.
Krzysztof Romianowski, Klub PiS mówi nie.
Tak, Klub PiS mówi nie, ponieważ mamy już taką tendencję, taką tradycję październikową od kilku lat, od kiedy rządzi Koalicja Obywatelska, czy współrządzi Koalicja Obywatelska w Szczecinie, że rok do roku w październiku są wprowadzane jakiekolwiek podwyżki. Dzisiaj mamy to podwyżki podatku od nieruchomości i opłat za wywóz odpadów. No i tak, tutaj pani radna mówi o tej inflacyjnej. Natomiast trend jest taki, przedstawiony przez Narodowy Bank Polski, że w przyszłym roku inflacja będzie jeszcze niższa. No i pytanie, czy wtedy na przykład ten podatek od nieruchomości będzie zmniejszony? Oczywiście nie będzie zmniejszony. To już odpowiedź jakby trzeba udzielić od razu. Ten podatek od nieruchomości tak naprawdę uderzy w każdego mieszkańca, który ma swoje mieszkanie, swój dom, ale najbardziej uderzy w firmy, przedsiębiorców. I to niestety tych największych. Więc po tym nie dziwmy się, szanowni państwo, że w Szczecinie gospodarczo niestety nie jesteśmy najlepsi, bo firmy, duże firmy zaczynają uciekać do nawet lokalnych gmin, w których to te podatki są zdecydowanie łatwiejsze i tańsze.
A ja mam tu wyliczenia magistratu, że jeżeli przedsiębiorca ma budynek o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, stoi on na działce 2000 metrów kwadratowych, to wzrost podatku od nieruchomości wyniesie go 1670 zł. Co na to przedstawiciel Konfederacji?
No to jest jak zwykle skok na kasę, żeby zapełnić lukę w budżecie miasta, nie oszukujmy się. Miasto po raz kolejny podnosi stawki nie o jakiś tam wskaźnik inflacyjny, tylko o tyle, ile pozwolił minister finansów, czyli do maksymalnego górnego pułapu.
Na usprawiedliwienie Szczecina dodam, że tak robią również inne miasta, wszystkie wojewódzkie.
Zacytuję prawnika miejskiego. Samorząd ma to do siebie, że nie musi się oglądać na inne samorządy.
I Marta Gołębiewska?
A tak, no ja zdecydowanie tutaj, jak i Razem Szczecińskie, jesteśmy przeciwni podnoszeniu podatków tutaj lokalnych. Głównie z tego względu, że samorząd je podnosi, bo może je podnieść, bo takie było obwieszczenie ministra finansów i tutaj żadne argumenty, no inflacja będzie spadać, tak, więc to jest akurat słaby argument. Natomiast też chciałam zaznaczyć, że tutaj mamy podwyżkę o 4,5%, nie widzimy też żadnych proponowanych żadnych wyłączeń czy ulg, czy dla osób starszych, niepełnosprawnych i tak dalej, którym byłoby ciężej zapłacić ten podwyższony podatek nieruchomości, od nieruchomości. Natomiast chciałabym też zwrócić uwagę, że podwyżka czy dla budżetówki, czy płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 3%, a proponowane podniesienie tutaj opłaty jest 4,5%, więc to też o czymś świadczy.
To ja tutaj też posłużę się wyliczeniami magistratu, który wskazuje, że za mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych podwyżka wyniesie 4,2 złote.
Znaczy ta podwyżka najbardziej dotknie przedsiębiorców.
I to ale oni sobie w koszty sobie to wliczą, naprawdę.
No i w konsekwencji dotknie to konsumentów.
A to dotknie konsumentów, bo oni potem podnoszą ceny za usługi i tak dalej i my będziemy płacić niestety drożej, więc ta podwyżka tworzy kolejne podwyżki, które będą płacić mieszkańcy Szczecina. I to samo jest w przypadku wywozu odpadów. Tutaj tu mamy w ogóle ciekawy przypadek, bo miasto przedstawia, że mamy w przyszłym roku planuje się większy wywóz odpadów o 1300 ton i podnosi się cenę. No to jest totalnie nielogiczne z zasadami ekonomii, bo kiedy podnosi się, kiedy zwiększa się jakby ilość tych odpadów, mamy ten sam, powiedzmy, tą samą strukturę, która te odpady wywozi, no to teoretycznie powinno być taniej, bo nie ma pustych przebiegów. Mamy bardziej zapełnione kontenery, bardziej zapełnione śmieciarki i tak dalej, i tak dalej. I to teoretycznie powinno nam obniżyć cenę jednostkową. Niestety przez podwyżkę, którą radni Koalicji Obywatelskiej przegłosują, wzrasta nam to cena jednostkowa i to jest już kompletnie niewytłumaczalne.
Proszę państwa, to jest wytłumaczalne, tylko nie jeden czynnik wpływa na taką cenę. Ja chciałabym, żebyście Państwo radiosłuchacze po prostu przyjęli tą informację, że wzrost będzie o 4 zł 20 groszy. Dla przedsiębiorców będzie troszeczkę
mieszkania 50-metrowego.
Oczywiście.
Mówimy o nieruchomościach, do śmieci przeszedłem.
Natomiast, no bo mówimy ogólnie, omawiamy. Okay. Natomiast proszę Państwa, na pewno chcemy, żeby pracownicy obsługujący zarabiali więcej. Jest ich coraz mniej. To jest bardzo trudna praca, zarówno wywóz śmieci, jak i w ogóle pracownicy pracujący u nas. I to też nie jest jeden z czynników. Jest ich kilka i można po prostu pewnie na sesji zapytać o to i rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze. Miasto nie zabiera tych pieniędzy dla siebie. Miasto te pieniądze potem kieruje na pomoc dla ludzi starszych, na różne przedsięwzięcia, które są zapisane w budżecie, tak, więc pani, my tego nie przejadamy.
Jakbyśmy tak wchodzili już w to, na co miasto wydaje środki, to byśmy mogli tu bardzo długo rozmawiać, bo również
budżet...
i w kwestiach społecznych też są pewne niedociągnięcia. Natomiast ja złożyłem interpelację do pana prezydenta Piotra Krzyska, żeby przekazał, jak wygląda analiza oszczędnościowa sektora wywozów odpadów, bo mamy co rok podnoszone kwoty, podnoszone opłaty, a tak naprawdę ja nie widziałem jeszcze na przykład analizy oszczędnościowej tego sektora.
Na komisji można dopytać, powinniśmy takie dane mieć,
można,
prawda?
Można dopytać, natomiast w komisjach co do zasady wygląda tak, że potem dostajemy informację, że to na następną, to na następną. Na sesji to już nie dopytujemy, bo jest od tego komisja. No i tak jesteśmy wielkim jednym
Tak się nie daje, panie przewodniczący.
Zapytania. Piszę interpelacje, bo na interpelacje
tak
muszą odpisać.
I wtedy mogą wszyscy mieszkańcy przeczytać.
Tak, dokładnie, więc zobaczymy, jaka będzie na to odpowiedź. Może trzeba na przykład trasy zmienić, może trzeba umowy renegocjować, może tam poszukać oszczędności, a nie sięgać do kieszeni mieszkańców.
A ten argument, że mamy i powinien nastąpić wzrost płac pracowników właśnie tej branży, pana przekonuje?
To znaczy, jeżeli on faktycznie będzie, ten wzrost płacy, no to jest na pewno rzecz, która mnie w pewnym sensie przekonuje, ale to nie jest argument, za którym ja podniosę rękę, żeby podnieść opłaty mieszkańcom. Bo miasto powinno prowadzić taką politykę finansową, żeby bez podwyżek podnieść opłaty wynagrodzenia dla pracowników. Natomiast zobaczymy. Jeszcze mamy trochę dni do sesji. Ja mam nadzieję, że do sesji też pewne rzeczy się wyjaśnią. Może będzie odpowiedź na interpelację i wtedy będziemy rozmawiać z szerszym wachlarzem możliwości.
I Marta Gołębi, czy przekonują panią te argumenty, że przecież pieniądze z podatku od nieruchomości idą później na przykład na chodniki, drogi czy też pomoc społeczną?
Powiem tak, ja bardziej myślę, że po prostu idą na spłacanie kredytów, które zaciągnęło miasto na przykład budując fabrykę wody za ponad 400 milionów, a mieszkania tutaj komunalne dalej nie są remontowane, czy są remontowane w niewielkim stopniu i dalej gdzieś to zalega. Powiem tak, na pewno wzrost wynagrodzeń jest istotnym czynnikiem tutaj dla pracowników, ale chciałabym poznać dokładne wyliczenia, żeby zobaczyć, jaki to jest procent, bo na razie argumentacja typu inflacja to nie jest dla mnie żadna argumentacja.
Ja tylko chciałam dodać, że naprawdę wstyd, że miasto Szczecin 400-tysięczne jeździło latami do Gryfina, bo nie mieliśmy po prostu takiego miejsca, gdzie możemy się relaksować, więc my musimy pamiętać, że nie chcemy być tylko sypialnią, właściwie nawet nie wiem do jakiego innego miasta, bo jesteśmy tu największym miastem na Pomorzu Zachodnim, więc należy nam się i Filharmonia, i Fabryka Wody, i fajne muzeum, jedno, drugie, więc tutaj i dobre szkoły, więc to nie jest tylko mieszkalnictwo.
Zaczęliśmy tematem wybory do rad osiedlowych, kończymy akwaparkiem. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marta Gołębiewska, Partia Razem, Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska,
dobrej niedzieli dla Państwa.
Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję,
oraz Michał Wójtowicz, Konfederacja.
Do usłyszenia.